rozważać dzisiaj Słowo Boże. Rozpoczynamy cykl kazań, które będą dotyczyły fundamentów Kościoła. Według Słowa Bożego mamy takich 12 kamieni, na których Kościół jest zbudowany. Nie mówię tutaj o fundamencie apostołów i proroków, nie mówię tutaj o kamieniu węgielnym, jakim jest Jezus Chrystus, ale apostołowie i Jezus Chrystus dali nam taką bazę, na której mamy to wszystko wznosić i na czym mamy to wszystko budować, na czym mamy się opierać. Dzisiaj będziemy omawiali pierwsze dwa z tych kamieni, które są niezwykle ważne, dwa zagadnienia, które będą dotyczyły naszego życia duchowego. Pierwsze dwa z nich to są modlitwa i nadzieja. Modlitwa i nadzieja. To są te dwie podstawy, które pozwalają nam na funkcjonowanie jako dzieci Boże. Dla naszego rozważania otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 15. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 15, strona 1223, list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 15, czytamy od pierwszego wersetu. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcu. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał w imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie, niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga. Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej. Aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła. A ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem Achaja postanowił urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo to w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. a wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą, z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, porusza sprawę modlitwy i porusza sprawę nadziei. Ale jest dużo dłuższym fragmentem niż te w zasadzie trzy wersety, o które nam chodzi z tego rozdziału. A to tak wiecie, przeczytaliśmy większy fragment, jak to zwykle staramy się czynić, zabezpieczając się przed tym, jeżeli by ktoś nie czytał w domu Pisma Świętego, żeby miał tą możliwość w zborze trochę razem poczytać. Kochani, to już tak dygresja, ale powracając do zagadnienia naszego, czytaliśmy tutaj, proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Słuchajcie, podstawą życia chrześcijańskiego jest modlitwa. Modlitwa z jednej strony to jest rozmowa z Bogiem, to jest tak, jakbyś dyskutował z Bogiem. Ty coś mówisz, później Bóg do ciebie mówi. Znów ty coś mówisz i Bóg do ciebie mówi. Albo Bóg cały czas mówi, a ty coś tam od czasu do czasu się odezwiesz. Albo ty cały czas mówisz, jak ja to miałem takie przeżycie w swoim życiu, że cały czas modliłem się, jak to się mówi, zasypywałem Boga słowami. Nie? A Słowo Boże mówi, nie w wielomówności jest wasze uświęcenie. Ale kochani, Słowo Boże wyraźnie mówi tak, że my mamy po prostu słuchać, co Bóg do nas mówi. I to jest rozmowa z Bogiem. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Kiedy ja tak się modliłem i mówiłem do Boga, wreszcie Bóg mi przerwał i powiedział tak na głos. Ja słyszałem ten głos uszami, fizycznymi uszami słyszałem. Wreszcie zamkniesz się. Wiecie, kochani, jak się człowiek modli, i to długo się modli, i ktoś mu powie, zamknij się, no to tak jakoś się czujemy, prawda, obrażeni, bo ktoś nam coś takiego powiedział. Ja w tym czasie nie wiedziałem, że to Bóg mówi. Zerwałem się na równe nogi, zacząłem się rozglądać, a tam nikogo w pokoju nie było. Więc myślałem, że mi się tak przesłyszało. Stanąłem na kolana znów, zacząłem się znowu modlić, znowu wysypywać z siebie słowa i znowu to samo posłyszałem. Wreszcie, kiedy po trzeci raz posłyszałem to samo, po przerwaniu modlitwy już wiedziałem, o co chodzi. Bo znam przecież Słowo Boże. Jak Bóg przemawia i człowiek musi być gotowy posłuchać tego, co Bóg mówi. Więc powiedziałem, Panie, mów i ja będę słuchał. A Bóg mówi, cały czas mówi, ja też chcę coś powiedzieć. I kiedy Bóg zaczął mówić, bardzo długo mówił. Nie wiem, ile to było, ale to było gdzieś koło godziny. Cały czas Bóg do mnie mówił. Nie będę powtarzał w tej chwili, co Bóg do mnie mówił, to było wiele lat temu, ale tak się rozpoczęła moja głęboka służba duchowa dla Pana. I powiem wam, że modlitwa odgrywa zasadniczą rolę w życiu człowieka. I dlatego też szatan przypuszcza potężny atak na modlitwę w życiu każdego wierzącego człowieka. Podstawą życia każdego wierzącego człowieka jest modlitwa. To jest podstawa życia. Jeśli od tego odchodzisz, odchodzisz od społeczności z Bogiem. Musisz mieć czas na modlitwę. Kochani, Słowo Boże w wielu miejscach na ten temat mówi i możemy przytaczać tutaj mnóstwo fragmentów. Niektóre z nich przytoczymy. Na przykład 2 Koryntian, 1 rozdział, od 8 wersetu, kilka poniżej. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji. Jak do ostateczności, ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Widzimy? Modlitwa to jest życie człowieka indywidualne, życie człowieka z Bogiem, a jednocześnie modlitwa jest wsparciem dla kogoś innego. Kochani, ja przypominam sobie, jak brat Hagen pisał w jednej książce i przypominał takie zagadnienie ze swojego życia i napisał tam, że w pewnym momencie w nocy zbudził go Duch Święty I taki niepokój poczuł. Kiedy poczuł ten niepokój, pomyślał, co takiego? I Duch Święty do niego mówi, a teraz stań na kolana i się módl. I on zaczął się modlić. Dokładnie w tym momencie, w którym został zbudzony, za chwilę stał już na kolanach i się modlił. I wołał do Boga, i wołał do Boga, i wołał do Boga. I przychodził przed tron majestatu, wiedział, że o kogoś ma się modlić. I że to jest niezwykle ważne. Że to jest nieodzowne, żeby on w tym momencie się modlił. I okazało się na następny dzień, że modlił się o swojego szwagra, o męża swojej siostry, dlatego że on w tym momencie miał wypadek. I ten wypadek na drodze byłby wypadkiem śmiertelnym, ale nie był wypadkiem śmiertelnym ze względu na wysłuchaną modlitwę tego szwagra, który się o niego modlił. My czasem nie wiemy, dlaczego mamy kogoś wspierać w modlitwie, ale to jest niezwykle ważne. Modlitwa odgrywa potężną rolę w życiu każdego człowieka i musimy o tym dobrze wiedzieć. Na przykład w Jakuba. Znamy taki fragment w liście Jakuba, 5 rozdział, 15 i 16 werset. Tam jest tak wyraźnie powiedziane, do czego może się przydać modlitwa. I tam jest powiedziane, modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. A więc pierwsza rzecz, dla jakiej modlitwa wstawiennicza, modlitwa o kogoś nam służy, jest modlitwa o to, żeby człowiek został uzdrowiony, podniesiony z choroby. Ale tu dalej jeszcze jest powiedziane, chorego i Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się czego? Grzechów, co będzie? Będą mu przebaczone. Widzimy? Jeżeli ja, inaczej mówiąc, czy ty modlę się o kogoś, gdy dopuścił się grzechu, wstawiam się o to, żeby Bóg mu przebaczył, to co się dzieje? Grzechy zostają mu przebaczone, odpuszczone. Widzimy? Człowiek sam ma modlić się o swój grzech, ale czasami to wsparcie jest niezwykle ważne. Przypomnijcie sobie, jak przyjaciele Joba kiedyś mówili niesłuszne rzeczy o Bogu do Joba, prawda? Albo raczej mówili niesłuszne rzeczy o Jobie i jego stosunku do Boga. I ponieważ nieprawdę mówili, ponieważ nieprawdę twierdzili, jeśli chodzi o niektóre działania Boże, to, co później było powiedziane, wy się nie modlcie o przebaczenie. Jeżeli Job się o was nie pomodli, nie złoży za was ofiary, to wam nie przebaczę. Widzimy? Czasami przychodzimy i w większości przypadków przychodzimy, modlimy się o przebaczenie naszych grzechów. Bóg nam odpuszcza nasze winy, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ale czasami Bóg mówi, ale jeśli się o ciebie nie pomodli ten i tamten, nie wysłucham ciebie. Dlaczego? Bo przekroczyliśmy pewną granicę przyzwoitości, gdzie nie można już dalej iść, gdzie nie można już dalej tak postępować. Gdzie nie można sobie tak po prostu pobłażać w tej sprawie. I wtedy Bóg mówi, jak ty się będziesz modlił i ktoś ciebie w tej modlitwie wesprze, no to wysłucham. Kochani, Modlitwa jest niezwykle ważna, ta rozmowa z Bogiem jest niezwykle ważna, bo całe narody mogą zostać zniszczone, jeśli ktoś się za nimi nie wstawi. Przypomnijmy sobie z życia narodu izraelskiego. Naród izraelski zgrzeszył. I Bóg co powiedział do Mojżesza? A ty się odsuń, ja zniszczę cały ten naród, a z ciebie wywiodę naród i będzie błogosławiony. Co Mojżesz wtedy powiedział? Panie, jeżeli chcesz zniszczyć ten naród, to ja staję razem z nimi, zniszcz i mnie. I ze względu na sprawiedliwego Mojżesza, pokornego Mojżesza, Bóg nie zniszczył całego narodu. To jest modlitwa. To jest modlitwa. Nie wiem, czy każdy z nas by miał tyle odwagi, tyle miłości do ludzi, którzy przecież źle zrobili. Przecież Mojżesz sam już miał dosyć tego. Nie mówiąc, że Bóg miał dosyć tego. Ale Mojżesz dosłownie jest gotów nawet zostać zabity razem z tym ludem. Byleby tylko ten naród został ocalony. I Bóg ocalił ten naród. I Bóg nie zniszczył go. Oni wymarli na pustyni. Czy jednak Bóg zniszczył ten naród, ponieważ pozostawił ich przy życiu, aby ich później pozabijać? Nie. Bóg pozostawił ich przy życiu i przez 40 lat dawał im szansę nawrócenia się. Szansę poznania Bogu. Jak będziecie mi służyć, to i to i takie błogosławieństwo i takie na ciebie zejdzie. Ale jak nie będziesz mi służyć, to takie i takie i takie przekleństwa na ciebie spadną. A więc patrzmy, modlitwa wstawiennicza za kogoś, modlitwa prosząca Boga o przebaczenie ma niezwykłą wagę. Dalej w tym wersecie 16, Jakuba 5:16 jest powiedziane: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A więc pewien rodzaj modlitwy, kiedy się modlisz o kogoś, ale najważniejsze, żebyś wiedział o tym, że modlitwa ma być usilna. Jaka to jest usilna modlitwa? Usilna modlitwa to jest taka modlitwa, która będzie dobijająca się do nieba. Królestwo Boże porywają kto? Gwałtownicy. I Bóg powiedział: e wy gwałtownicy, nie przychodźcie do mnie. Czy tak? Bóg powiedział: tak właśnie postępujcie. Gwałtownie, nagle, szybko, wytrwale. I Rzymian 12:12 jest powiedziane tak: w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie, dosłownie jest w greckim tekście powiedziane niezłomni. Wytrwali, niezłomni. Ale do tego stopnia wytrwali, że nie dadzą się złamać. Wiecie, jak to z modlitwą jest? Modlisz się na przykład o kogoś chorego, a on jest chory na raka. Modlisz się i co jeszcze? I modlisz się i co? I się pogarsza. I znów się modlisz i modlisz i modlisz i co? I się pogarsza. I modlisz się, modlisz się, modlisz się i co? Umiera. Następny przypadek. Znowu ktoś z przyjaciół twoich choruje na raka. I znowu się naprawdę żarliwie modlisz, czy tak? Już pod koniec modlitwy o tego pierwszego zaczynałeś się chwiać w swojej modlitwie. A jak drugi przypadek nastąpił, to ty już tak na wszelki wypadek nie modlisz się. Żeby później nie wyszło, że modliłeś się, a on umarł. Czy nie jest tak? Wiecie, co to znaczy niezłomnie się modlić? To znaczy, że nigdy w tej modlitwie nie zwątpisz. Nigdy nie zwątpisz. To Bóg decyduje, Czy jakiś człowiek umrze i zmartwychwstanie? Czy umrze i w dniu ostatecznym zmartwychwstanie? Czy umrze i będzie żył wiecznie? To Bóg decyduje. My bardzo często podchodzimy do życia człowieka w taki jakiś sposób, rozumiejąc, że to, co jest na ziemi, to jest najważniejsze. Najważniejsze na ziemi. Co byś nie życzył człowiekowi, to człowiek co mówi? Najważniejsze, żeby było zdrowie. Czyli najważniejsze ze wszystkich rzeczy na świecie jest zdrowie. Aby zdrowym być. Kochani, aby zdrowym być, bo to jest najważniejsze. Całkowicie ze wszystkiego najważniejsze, żeby mieć, aby mieć tylko i wyłącznie zdrowie. A jeśli ktoś w Chrystusie Jezusie całe swoje szczęście opiera na tych wszystkich ziemskich rzeczach, to jaki jest? Ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godny. Jeśli ty pokładasz nadzieję w Chrystusie, ja nie mówię, że jakichś tam świeckich sprawach, w Chrystusie, ale tylko w tym ziemskim, zewnętrznym życiu, to jesteś najbardziej pożałowania godny. Dlaczego? Bo znasz prawdę. Wiesz, co jest najwyższą wartością. A jednak pokładasz nadzieję w kruchym życiu na ziemi, które w zasadzie w żaden sposób obronić nie można. Bo jeżeli trafiasz w takim niespodziewanym zupełnie wypadku na drodze, czy wypadku lotniczym, czy wypadku na wodzie, czy jakby nie, inaczej nie było, trafiasz po prostu w takie okoliczności, w których nie masz żadnego wyjścia. Po prostu, no, giniesz. To kto cię może wyratować? Tylko Bóg. A Bóg jest ziemski? Materialny? Bóg jest duchem. I wszyscy, którzy mają oddawać Mu chwałę, powinni to robić w duchu i w prawdzie, czyli w Jego Słowie. Czyli zgodnie z Jego Słowem i w duchu. My bardzo często chcemy pięknie śpiewać i żeby wszyscy ludzie dobrze widzieli, jak my pięknie śpiewamy. A bardzo często nie są w ogóle zainteresowani tym, żeby Bogu była wzniesiona chwała. Żebyśmy ładnie śpiewali, żeby dobrze wyszło, żeby głosy były zgrane. To wszystko jest ważne. Ja nie mówię nie. Ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby wznosić taką chwałę Bogu, żeby Bóg miał z tego radość, pokój, uwielbienie, upodobanie. Wiecie, kiedy Bóg zsyła swoich aniołów, żeby razem z nami śpiewali? Wtedy, kiedy posłyszy, co śpiewamy. I ma upodobanie w tym. Dzisiaj też posłał swoich aniołów, żeby śpiewali. Kiedy śpiewaliśmy, wielbimy Cię, aniołowie z nami śpiewali. Bóg jest wielki, wspaniały, ale Bóg chce, żebyśmy to robili w duchu i w prawdzie. A więc na modlitwę, z którą przychodzimy do Boga, Bóg czeka. Dlaczego czeka? Bo w objawieniu Jana, w 5 rozdziale, w 8 wersecie jest powiedziane tak. A gdy ją wziął, księgę, tam akurat o pieczęciach tej księgi było powiedziane, gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Pomyśl, z jaką uwagą Bóg podchodzi do twojej i mojej modlitwy. Wysyła specjalnych wysłańców. Pomyśl, jak się modlisz, jak wznosisz swój głos do Boga, to ci posłańcy czekają, żeby w czasze nazbierać twoje modlitwy i zanieść je bezpośrednio do tronu Bożego. A ty skąpisz modlitwę, tak? No może jedną tam troszkę. No z czaszą dalej czeka, no. To może jeszcze troszkę dam. To jest tak, kochani, jak to nieraz się ogląda zbieranie kolekty. Człowiek rzuca i tak myśli. Za dużo czy nie? Chyba, że zobaczy pod tą do zbierania kolekty pistolet, to wtedy trochę te kolekty są. Czy Bóg tak robi? Postawi tak o pistolet przy tobie, albo okoliczność taką trudną postawi, abyś modlitwy mu więcej. Jak trwoga, to do Boga. A jak po trwodze? To i po Bogu. Kochani, w życiu naszym Bóg przez takie działania chce nas przyzwyczaić, chce nas nauczyć modlitwy. Zobacz, masz trudność. No co masz robić? Ano modlić się. No to modlę się. Zobacz, trudność rozwiązana. To wiecie, my nie udawajmy, że jesteśmy takimi pieskami, których się uczy poprzez kolejne systemy nagród, żeby one wykonywały nasze polecenia. Bóg nie chce tak człowieka uczyć, chociaż na początku uczy nas jak proste stworzenia, najprostszymi czynami, żeby nas przyzwyczaić do tego, żebyśmy z Nim rozmawiali, żebyśmy uwielbiali Go. A Bóg oczekuje, że tych modlitw w czasach będzie dużo. Bo Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. Widzimy? Bóg przebywa w chwałach swojego ludu i więc czeka na chwałę od ciebie. A więc modlitwa wstawiennicza ma znaczenie. Modlitwa za grzech, czyjś grzech ma znaczenie. My mamy po prostu przychodzić i z Bogiem rozmawiać. To jest podstawa życia chrześcijańskiego. Absolutna podstawa. Teraz następna rzecz. Zdawałoby się, że w Kościele takim najsłabszym ogniwem Kościoła To są dzieci małe, wdowy na przykład, które nie mają żadnej opieki. To takie najsłabsze ogniwo w Kościele. I tak oczywiście tacy ludzie są zdani na pomoc innych tylko. I oni, co tacy ludzie mogą dla Kościoła zrobić? No co mogą zrobić? No jest budowa, nie? No co takie dziecko może na budowie zrobić? No albo co taka wdowa może na budowie zrobić? Ofiary nawet, kolekty dużej nie da, bo nie ma. O właśnie. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi i my nie wyciągamy wniosków z naszego sposobu myślenia, tylko ze Słowa Bożego. A Słowo Boże, 1 Tymoteusza 5:5 mówi tak. Wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Widzimy? Ma bardzo duże oddziaływanie na zbór, na błogosławieństwo Boże. Ma wielkie oddziaływanie na ludzi ze zboru. Bardzo dużo może zrobić. Wiecie, co może modlitwa sprawiedliwego uczynić? Uzdrowić chorego. Doprowadzić do przebaczenia jego grzechów. Może zmienić bieg, cały bieg historii zboru. To jest jedna z istot i dzieci małe. Nam się wydaje, dzieci nic nie rozumieją. Malutkie biegają takie, hałasują na nabożeństwie. Jejku. Wiecie, w jednym zborze takie wprowadzili prawo, że kobieta jak urodzi dziecko, to nie pamiętam do którego roku życia, ma wcale nie przychodzić do zboru. A wiecie czemu? Bo dzieci hałasują, przeszkadzają w nabożeństwie. Wiecie, kiedyś mi jedna kobieta z naszego zboru powiedziała młoda, no ja przez pewien czas może nie będę przychodzić do zboru, bo dzieci ja nie mogę uspokoić. Ja mówię, siostro, słuchaj, niech mi przerywa kilka razy nawet kazanie, ale ty bądź w kościele. Bo ja wolę, żeby dziecko było nasączane Słowem Bożym i przerwało mi nawet nieraz. Ale żeby było w kościele. Oczywiście staramy się je w jakiś sposób uspokoić, doprowadzić do tego, żeby w jakiś sposób dało się prowadzić to nabożeństwo. Ale mówię, nie możemy dopuszczać do tego, żeby istoty, które jeszcze jakby są zdane na nas, były odsuwane od tej społeczności. Wiecie, jak dzieci małe potrafią się modlić do Boga? Wiecie, jak potrafią się modlić? Wy nawet nie spodziewajcie się, że to jest coś takiego przeszkodą i obciążeniem dla ludzi. Ale pomyślmy o tym, jak wiele błogosławień spłynęło na wielu wierzących ludzi, kiedy małe dzieci się modliły. Wiecie, jest taka służba w Afryce, gdzieś taka siostra z Niemiec prowadzi tą służbę, tam dzieci o uzdrowienia się modlą. Oczywiście, co tam dzieci mogą, oczywiście uzdrowień nie ma, bo co tam dzieci mogą się pomodlić, tak? Wiecie, jakie potężne uzdrowienia są? Nawet wskrzeszenia zmartwych są. I to naprawdę w dużych ilościach. A modlą się o to wszystko dzieci. Dzieci. Dlaczego? Bo do takich należy Królestwo Niebios. I dlatego Bogu się upodobało, żeby jednym z kamieni, na których jest budowany Kościół Jezusa Chrystusa, na którym jest budowane chrześcijaństwo, jest modlitwa. Po prostu modlitwa. I do tej modlitwy uzdolniony i uprawniony jest każdy ze społeczności. Absolutnie każdy. Chcesz mieć błogosławieństwo Boże? Módl się. Chcesz, żeby ktoś miał błogosławieństwo Boże? Módl się. Chcesz uzdrowienia? Módl się. Chcesz przebaczenia grzechów? Módl się. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My mamy nauczyć się modlitwy. W Kolosan pierwszy rozdział, 9 werset i poniżej kilka jest napisane tak. Tak też i my, od dnia, w którym usłyszeliśmy o tym wszystkim, nie przestajemy modlić się za was, prosząc Boga, abyście mogli poznać dokładnie Jego wolę. Abyście posiedli ową mądrość i duchowe zrozumienie konieczne do tego, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, a Jego moc pełna chwały niech na was stąpi w całej obfitości, abyście byli, mogli być zawsze niezachwiani w waszej cierpliwości. Widzimy? Całe życie człowieka, chrześcijanina, opiera się na tym, że my się po prostu modlimy. Zaczyna się układać służba Bogu. Zaczyna się układać błogosławieństwo Boże. Zaczyna układać się życie rodzinne, życie małżeńskie przez modlitwę. Możesz siedzieć i dyskutować z ludźmi. Możesz różne rzeczy uzgadniać. Możesz różne rzeczy pertraktować. A najważniejsze w tym wszystkim jest, czy się modli. Dlatego, kochani, bardzo często takie są w duchu opory, jeśli chodzi o modlitwę. Bo ktoś na przykład choruje i mówi, no weź pomódl się o mnie. A w środku jakoś tak, może innym razem, może później, może jutro przyjdę, to się pomodlimy. Prawda? Takie jakieś, połóż na mnie ręce. No ja mam położyć ręce. To jest tak jakoś, no, namaść mnie, weź olej i, no weź olej i namaść. No. To jest takie dziwne jakieś, no, nie wiem, czy jakiś efekt będzie, czy nie będzie. No przecież efekt nie od nas zależy, prawda? Czy to my mamy uzdrowić? Ty masz uzdrowić, jak się modlisz o kogoś? Kto ma uzdrowić? Bóg, Jezus Chrystus. No to co stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie takiej modlitwy stoi diabeł. I to on ci wątpliwości wlewa do serca. A po co? Może nie teraz, może innym razem. No po co takie jakieś stwarzać tutaj okoliczności dziwne takie. Po prostu bierz i rób. Jak efekt nie do ciebie należy, to bierz i rób. Po prostu rób. Módl się. Wstawiaj się. Chcesz jakichś zmian wokół siebie czy w sobie? No to się módl. Chcesz coś w swoim życiu, coś nie możesz zwyciężyć? Masz może jakiś nałóg, czy jakieś złe przyzwyczajenie? To co trzeba robić? Modlić się. Modlić się. I Bóg da sposób wyjścia z sytuacji. Dlatego człowiek wierzący musi się modlić. Po prostu musi się modlić. Filipian w 1 rozdziale, 27 werset poniżej kilka jest napisane tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę, ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. W niczym nie dajcie się przestraszyć waszym przeciwnikom. Wasza odwaga będzie dla nich zapowiedzią ich zagłady, a dla was źródłem przeświadczenia, że jesteście na drodze do zbawienia, które otrzymacie od Boga. Otrzymaliście bowiem łaskę posługiwania Chrystusowi nie tylko przez wiarę w Niego, lecz także przez znoszenie dla Niego ucisków, staczając ten sam bój, w którym nie widzieliście, o którym teraz słyszę, że go stacza. Bój, który apostoł Paweł staczał, to co, brał miecz do ręki i się bił? Modlitwą, postem, działaniem. Konkretnie, ten rodzaj inaczej nie wychodzi, jak tylko przez post i modlitwę. Widzimy? Przez post i modlitwę. Jak się ducha nieczystego wygania? Bierze się bejsbola i się wygania. Tak? Nie działa. Możesz człowieka tak bić, aż go zabijesz, a demon nie wyjdzie. Słowo i modlitwa. Post i modlitwa. To jest rodzaj działania. To jest konkretne działanie. W życiu duchowym działają inne zupełnie zasady. Zupełnie inne zasady. Przeciwstawiasz się. Przeciwstawiasz się w jaki sposób? Nie z bronią ręczną, ale przeciwstawiasz się z mocą, która jest w ustach twoich. A ta moc skąd się bierze? Od Boga Wszechmogącego. I nabierasz tej mocy poprzez modlitwę, społeczność z Bogiem. Wiele modlitwy, wiele siły. Będziesz dużo się modlić, będziesz miał wiele mocy do zwycięstwa. Będziesz się dużo modlić, będziesz miał słowo do przeciwstawiania się diabłu, do przeciwstawiania się ludziom wrogim. Będziesz miał możliwość, będziesz wiedział, co mówisz. Kochani, kiedyś ktoś mi powiedział, o, jak ty się modlisz, to tak z siebie to płynie, ta modlitwa, tak jakoś, no, jak ty, skąd ty to bierzesz, jakoś się, czemu, ja może spiszę sobie, jak to, żeby, wiesz, skąd się bierze takie modlitwa na głos, żeby to tak ładnie wszystko. Ze społeczności z Bogiem. Będziesz dużo czytał Słowa Bożego, będziesz dużo się modlił, to wtedy słowa będą płynąć z ciebie. One będą płynąć z ciebie. Tak samo jak ludzie, którzy mają społeczność z Bogiem, tworzą pieśni, nowe melodie. I to jest wtedy takie dziwnie poruszające. Śpiewasz i dreszcze cię przechodzą. Czujesz normalnie, że na ciebie to działa w potężny sposób. Jakaś ilość, duża ilość Bożego Ducha zostało umieszczone w jakiejś pieśni. I ją śpiewasz i czujesz to działanie Ducha Świętego. Jak to się stało? Ano człowiek był pod wpływem Ducha Świętego. Był w społeczności z Bogiem. Wiele się modlił, wiele rozmawiał z Bogiem. I wtedy tworzy pod wpływem Ducha Świętego. A inną melodię słuchasz? Nie słyszysz, nawet nie dolatują do ciebie słowa, ale już sama muzyka wzbudza w tobie niepokój. Jaka to jest muzyka? Napełniona Duchem nieczystym. I ty odbierasz ducha. Zanim jeszcze dokładnie poznasz, już odbierasz ducha. I dlatego człowiek wierzący nie zbliża się do nieczystej muzyki. On jej nie może słuchać po prostu. Czuje wewnętrzny, w sercu bunt. Nie, coś wewnątrz jego nie pozwala. Ale jeśli nie ma społeczności w modlitwie z Bogiem, żadnych ostrzeżeń nie będziesz miał. Będziesz lgnął. Nawet nie będziesz wiedział do czego. Będziesz słuchać, jak ktoś mówi i będziesz uważał, dobrze mówi. Dobrze mówi! A tu się okazuje, że on mówi pod wpływem ducha nieczystego. I zwodzi ciebie. Taka jest prawda. Dlatego musimy trwać w społeczności z Bogiem. Nadzieja. Nadzieja to jest w życiu człowieka wierzącego podstawa do tego, żeby w jakiś sposób do przodu iść, żeby rozwijać się, żeby wzrastać duchowo. Wiecie, nadzieja w życiu człowieka czyni naprawdę wielkie rzeczy. Naprawdę wielkie rzeczy. Człowiek musi być przygotowany do tego, żeby żyć w nadziei. Bóg jest źródłem wiecznej nadziei. Wiecznej nadziei, życia i zbawienia. To Bóg jest źródłem. Bóg jest nadzieją dla każdego wierzącego. Nadzieja wierzącego ma swoje źródło w Piśmie Świętym. Pismo Święte jest spisane i zostało zaszczepione w każdym wierzącym przez Ducha Świętego. Zaszczepione w sercu. Do wnętrza Jego dam nowe serce i moje słowo, moje prawo wypiszę na tym mięsistym sercu. Bez obietnic Bożego Słowa, pamiętajmy o tym, bez obietnic Bożego Słowa, tych obietnic, które są jasne i pewne, wierzący nie ma żadnej podstawy, by mieć nadzieję. Bez tego, co Słowo Boże do ciebie mówi, nie masz żadnej podstawy, by mieć nadzieję. Taką nadzieję możesz mieć, jak wszyscy ludzie. Mam nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda. Czy to jest nadzieja? Nadzieja to jest pewność według Słowa Bożego. Jak ci Bóg coś mówi, to znaczy, że dokładnie tak będzie. Niebo i ziemia przeminą, ale Boże obietnice, Boże słowa nie przeminą. Bóg powiedział, będziesz żył wiecznie. A tu ziemia się wali, pali, wszystko ulega zniszczeniu. Jak ja mogę żyć wiecznie? Ponieważ Bóg powiedział, to ty z ciałem swoim podatnym na zniszczenie będziesz w okamgnieniu przemieniony i wejdziesz do Królestwa Niebios. Nie ma żadnego zagrożenia dla człowieka wierzącego. Nie ma żadnego zagrożenia. Tylko ludzie bardzo często nie dowierzają Bogu. Jak to? Panie, a to możliwe? Rzymian 15:4 mówi tak. Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie Świętym, zostało napisane ku naszej nauce. Abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z pism moc ducha. Byśmy my mogli mieć niezachwianą nadzieję. To wszystko w Słowie Bożym jest napisane, byś się nie chwiał. Byś miał pełną nadzieję aż do końca. Wtedy twój duch będzie miał moc. Będziesz miał siłę do działania. Nie będziesz ciągle chodził ze zwieszoną głową i opadłymi rękami. Będziesz wiedział, że tam nawet, gdzie nie ma już u nikogo nadziei, ty możesz mieć tą nadzieję. Tu klasyczny przykład, bardzo często przytaczany z życia Abrahama, prawda? On 100 lat, żona 90. Bóg powiedział, dziecko będziecie mieli. Dziecko będziecie mieli. To nie są te czasy, kiedy ludzie żyli po 1000 lat. Abraham to nie żył 1000 lat. To już nie te czasy. To mniej więcej tak żyli, jak teraz żyjemy. I Abraham 100 lat, żona 90, dziecko będziecie mieli. A on miał nadzieję. I nikomu nie dał się z tej nadziei zrzucić. Nadzieję do końca. Najważniejsze w liście do Koryntian jest powiedziane w 13 rozdziale. Najważniejsze to jest wiara, nadzieja i miłość. Z nich największa jest miłość, ale wiara i nadzieja. Zobaczmy, to jest podstawa życia człowieka. Trzy rzeczy są w życiu najważniejsze. Wiara, nadzieja i miłość. Musisz mieć nadzieję. Nie możesz tak sobie żyć, bo Bóg powiedział, a ja będę wątpił, a ja będę wątpił. Jeśli będziesz taki chwiejny jak fala morska, to nawet nie myśl, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Taki człowiek, który się chwieje, nazywany jest przez Pismo Święte człowiek dwuduszny, dokładnie w oryginale jest użyte słowo. Dwuduszny, dwie dusze ma. To znaczy i tak myśli, i tak myśli. Na dwie strony. Na dwoje babka wróżyła. Wyjdzie albo nie wyjdzie, wyjdzie. To tak jak z góralami i z pogodą. Będzie lało albo i nie będzie. I zawsze mają rację. Bo albo leje, albo nie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Słowo Boże jest jednoznaczne. Słowo Boże nie jest dwuduszne. Człowiek może być dwuduszny, ale Słowo Boże jest pewne i prawdziwe. To jest fundament. I dlatego Bóg nas teraz chce nauczyć, na czym mamy się oprzeć i co jest najważniejsze w naszym życiu, abyśmy naprawdę jako chrześcijanie byli tacy ogniści. Tacy naprawdę gorący dla Pana. Modlitwa i nadzieja. Nadzieja. Musisz żyć nadzieją. W Efezjan 2:12 jest napisane, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale Bóg wszystko uczynił. Bóg wszystko dał. Dał nam wieczną nadzieję. W 1 Koryntian 15:19 jest powiedziane, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. A jednak mamy nadzieję. Mamy nadzieję, ale nie w tym życiu ziemskim. Mówiliśmy ostatnio o wielkim działaniu mocy nieczystości. Wspominaliśmy o tym, jak idzie działanie Antychrysta na świecie. Ty i ty i ty i każdy z was. Jeśli zjednoczymy się w działaniu Bożym, to dopóki będziemy na ziemi, Antychryst jawnie nie będzie mógł wystąpić. Tak Bóg powiedział. Dopiero kiedy ustąpi z pola, ty ustąpisz z pola i Duch Święty odejdzie. Wtedy dopiero Antychryst będzie mógł wystąpić. Boisz się o działanie Antychrysta? No przecież to ty w Duchu Świętym go powstrzymujesz. To czego się boisz? Słowo Boże jest jasne. Dlatego w tej nadziei będziemy żyć. W nadziei będziemy żyć. Dlatego, że Bóg jest naszą mocą. On jest naszą tarczą. On jest naszym zwycięstwem. Już w Starym Testamencie, w psalmie, Dawid pisał, w 119 psalmie, 114 werset, tyś obroną moją i tarczą moją, w słowie Twoim mam nadzieję. Odejdźcie ode mnie wszyscy złoczyniący, bo ja chcę przestrzegać przykazań Bożych. Rzymian 5, 4 jest napisane: o cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nadzieja nie zawodzi człowieka. Dlatego musisz żyć nadzieją. Jeśli tracisz nadzieję, to tracisz sens swojego życia chrześcijańskiego. Dlatego nie pozwól sobie na to, żeby szatan przyszedł i kradł ci twoją nadzieję. Kochani, szatan zawsze chce atakować ludzi. Zawsze chce im zniszczyć nadzieję. Jeśli zniszczysz nadzieję człowiekowi, to człowiek robi się bezwolny, jakiś dziwny się robi. Zabierz człowiekowi nadzieję. To chociaż będzie miał wszystko do jedzenia, będzie miał w co się ubierać, będzie miał piękny dom, będzie miał piękny samochód. To co najczęściej robi taki człowiek? Życie sobie odbiera. Czemu? Przecież wszystko ma. Wszystko ma. Stracił tylko co? Nadzieję tylko stracił. I koniec. Po człowieku. Dokładnie tak samo jest w życiu chrześcijanina. Stracisz nadzieję, to nie ma chrześcijanina. Nie ma chrześcijanina, nie ma dziecka Bożego. Znika dziecko Boże. Dlaczego? Bo w Bogu jest nasza nadzieja, na przykład jeśli chodzi o zbawienie. Tracisz nadzieję, tracisz zbawienie. Tracisz nadzieję, tracisz zdrowie. Tracisz nadzieję, właściwie tracisz wszystko. Nic ci nie pozostaje. Dlatego, bracie i siostro, nie pozwól, żeby ktoś spod ciebie materac zabierał, na którym leżysz. Leżysz na nadziei. Nie pozwól, żeby ci ktoś tą nadzieję spod ciebie wyciągnął. Nie pozwól w żaden sposób na to, żeby twoja nadzieja znikła. Bo jeśli nie będziesz się modlił, jeśli nie będziesz miał nadziei, nic. Nic ci już nie pomoże. Po prostu giniemy. A szatanowi właśnie na tym zależy. Dokładnie na tym zależy. Więc jeśli widzisz, że tracisz nadzieję, to co musisz robić? Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach. To nie jest taka modlitwa: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To jest modlitwa, jak najbardziej. Ale wiesz, jak wygląda walcząca, żarliwa modlitwa? Ja się modlę, a żona patrzy, czy sąsiedzi się nie wystraszą. Ale żeś krzyczał. A walczyłem o życie. Wtedy akurat walczyłem o życie mojego teścia, bo zaatakował go duch śmierci. On już odszedł do Pana. Ale wtedy jeszcze Bóg nie odwoływał go, ale został przez ducha śmierci zaatakowany. Widziałem tego ducha śmierci. Zacząłem walczyć. Walczyć w modlitwie to nie znaczy spokojnie sobie stać, przebierać palcami albo koraliki przebierać. To jest walka, konkretna walka. Wiecie, ja kiedyś przypominam sobie taką walkę na ringu. Dwóch bokserów było. Jeden tam, wiecie, a drugi tak ostał. Sztywno tak ręce trzymał i tylko tak się odchylał. A ten tam i tu, i tu, i tu, i tam nie dochodziły te ciosy tego. Ale on tak ostał. Sędzia mu ciągle zwraca uwagę, że ma walczyć, podjąć walkę. Nie? On tak stał i się tylko odchylał. I tylko się odchylał. I jeden cios dotarł. Nokaut. Walczyć w modlitwie to nie odchylać się, unikać tylko ataków szatana. To jest po prostu podnieść te ręce i walczyć. Walczyć, ostro walczyć. I wtedy dopiero jest zwycięstwo. Dlatego nauczmy się, że chrześcijanin to jest człowiek, który przede wszystkim z tych bazowych 12 kamieni te dwa ma. Modlitwa i nadzieja. Amen.